Aleluja. Jest na pustyni Jordanii taka dziwna roślina, która nazywa się róża jerychońska. Roślina, która zdumiewa swoją reakcją na otaczające okoliczności przyrody. Mimo że wygląda przez wiele tygodni, miesięcy jak martwa, to jednak kiedy dostanie trochę wody, zaczyna się z nią coś dziać niesamowitego. Ten zasuszony kłębek przemienia się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w zieloną roślinę. Może przez tydzień pozostawać w wodzie, a zaraz potem musi być znowu zasuszona. Musi przyjść taki okres, kiedy nie ma wody, w wyniku czego znowu się zwija w taki kłębek i po jakimś czasie, choćby nawet dłuższym, rozkwita. I tak się dzieje dowolną ilość razy. Ma też taką niesamowitą cechę, że nawet jeśli poleje się ją gorącą wodą, z czajnika na przykład, to się wcale jej nie zniszczy, tylko na czym prędzej się jeszcze rozwinie i wcale to jej nie zaszkodzi. I w przypadku tej róży jerychońskiej rozkwit zieleni uwarunkowany jest okresem suszy. Musi być susza, musi się zwinąć, żeby ona się mogła rozwinąć. Każde kolejne zasuszenie rokuje dobrze nawet na jeszcze piękniejszą zieleń w przyszłości. Nie chciałbym, żeby dzisiaj ten niezwykły proces, jaki można obserwować w przypadku tej rośliny, stał się ilustracją duchowej prawdy o rozkwitaniu naszej miłości. Dobrze? Rozmawiamy o rozkwitaniu miłości w zimę, kiedy tak trudno jest i wszystko nas może denerwować. W świetle Biblii widzimy, że miłość rozkwita szczególnie w trudnych okolicznościach. Prawdziwa miłość rozkwita wtedy, kiedy się robi naprawdę trudno. Niedostatek, cierpienie, zagrożenie, rozłąka, to powoduje, że ludzie się zbliżają do siebie i zaczynają się tym bardziej doceniać, tym bardziej zaczynają się miłować. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłużyli się fragmentem Słowa Bożego, użyli go, wsłuchali się w jego treść, który będzie dobrą ilustracją właśnie tego cudownego procesu. Historia, o której przeczytamy, działa się dokładnie w tym samym miejscu, co ta róża jerychońska wyrasta. Czyli na terenach Jordanii, dawnych ból moabskich. Historia dotycząca Rut. Czytamy Słowo Boże z Księgi Rut, rozdział pierwszy i od początku czytamy. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie zaś jego, Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synów: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża. i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Piękna historia. Ona opowiada, że w tej rodzinie, w rodzinie Elimelecha, nastąpiła seria niepowodzeń życiowych. Mieszkali w ziemi Benjamina, czyli jak widzicie, tutaj jest ta ziemia Benjamina, czyli w rejonie Jerozolimy. Jerozolima leży gdzieś mniej więcej tu, gdzie pokazuje, ale że był tu głód, udali się na tereny dzisiejszej Jordanii, na pola Moabu i tutaj przebywali. Można powiedzieć tak, że ta rodzina poszukiwała lepszego losu. Źle im było, chociaż nie aż tak strasznie źle, bo jeszcze inni zostali i przeżyli tam najwyraźniej. Ale tym jakoś tak było, jakoś ciężko, tak sobie pomyśleli, że przydałoby się trochę lepiej. Za granicą jest lepiej. Więc się udali za granicę. Na emigrację udali się, za chlebem, za lepszym życiem się udali. I tam przebywali na tych terenach Moabu. No i tam ta rodzina doświadczyła różnych przykrości, bo to umarła głowa rodziny, Elimelech umarł, no i została z dwoma synami. No, doświadczyli dużo takich przykrości, że mieszkali jako Żydzi, mieszkali w ziemi pogańskiej, a więc proszę sobie wyobrazić, jak tam widzieli, jak tam świnie hodują i na przykład sprzedają i zajadają się szyneczką, nie? A oni przecież ortodoksi, no jak jeść, to przecież nie. W ogóle to dotykanie wszystkiego, co dotykali poganie, to było dla Żydów dosyć przykra sprawa. Mało tego, synowie wychowani na Torze, na Piśmie Świętym, powiedzielibyśmy, pożenili się z Moabitkami. Czy to nie przykrość? No to też przykrość. Przecież jak tak można? Przecież to było złamanie Słowa Bożego. Mało tego, niedługo ci synowie poumierali. Jeden umarł i drugi umarł. W rodzinie trzy razy śmierć. Trzy razy śmierć. To dużo, jak na 10 lat. Krótkie, gdzie krótkotrwałe związki małżeńskie, bezdzietność i oto trzy wdowy, jedna starsza, dwie młode, razem. Jaka była atmosfera? Lekko im było? 10 lat. 10 lat takich trudności. W przeciągu tych lat, chociaż było tak ciężko, można by wywnioskować z historii, którą odczytaliśmy, że pomiędzy dwoma z tych kobiet rozwinęła się niezwykła relacja miłości, bliskości. I to, nie wiem, czyśmy dobrze zauważyli, że ta relacja nawiązała się między teściową a synową. To już w ogóle wydaje się nieprawdopodobne. Ale wynika tutaj z tego tekstu, że tak właśnie się stało. Tak bardzo, że ta Rut mówi, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę. Mówi to synowa do teściowej. Synowe wszystkie, pomyślcie, czy byście powiedziały to do swojej teściowej. Gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam połowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Taka przyjaźń, taka miłość się nawiązała. Jeśli któraś synowa albo któraś teściowa nie mogłaby takich rzeczy dzisiaj powiedzieć, to mówię wam, znaczy, że jeszcze trudności, że się nie przeżyli. Bo w prawdziwych trudnościach normalnie rodzą się właśnie tak głębokie relacje. Słowo Boże w wielu miejscach wzywa wierzących do miłości wzajemnej. Przeczytaliśmy to gdzieś w Biblii? Natrafiliśmy już, czytelnicy Biblii, na takie miejsca, które mówią o tym, że trzeba się wzajemnie miłować? Mężowie, żony, dzieci, rodzice, chrześcijanie, bracia i siostry, natrafiliśmy na takie słowa? Aj, na pewno. Już od samego początku Bóg mówił, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ach, znamy to słowo. Zwłaszcza jak widzimy, że ktoś miłości nie okazuje, to chętnie mu cytujemy to przykazanie. Ale dzisiaj przypominamy sobie te miejsca. Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 34 wersecie czytamy, powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest znak rozpoznawczy prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, że się wzajemnie miłują, że mają do siebie pozytywne nastawienie, serdeczność mają do siebie, współczucie mają dla siebie, mają zawsze chęć do takiego dobrego odbioru drugiej strony, dobrego nastawienia do drugiej osoby. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana w 2 rozdziale 10 wersecie. Kto miłuje, to po prostu to jest znak, że on jest w światłości, że chodzi w światłości. I w takim człowieku nie ma zgorszenia. Nie ma zgorszenia ani w sensie pozytywnym, ani w negatywnym. W sensie takim, że on sam się nigdy nie zgorszy. Że choćby nie wiem, co zobaczył w drugim człowieku, choćby nie wiem, jak ten drugi wykrzywił się, zachował się nie tak, po świńsku postąpił, albo po chamsku postąpił, cokolwiek by zrobił, to ja się nie zgorszę, jeśli mam w sobie miłość Chrystusową, chodzę w miłości. Nie jestem taki, jakaś taka obrażona panienka, która bez przerwy tylko gotowa jest się gniewać, bo ktoś mnie tak zrobił, jak należy. Po prostu możesz mi, nie wiem co zrobić, możesz mi napluć twarz, a ja cię nie przestanę miłować. To jest postawa. Ja się nie zgorszę twoim zachowaniem. Choćbym nie wiem, czy zobaczył w jakich okolicznościach. Nie zgorszę się, bo mam miłość Chrystusową, bo chodzę w światłości. Tak to wynika. Kto mieszka w światłości, nie ma w nim zgorszenia. I z drugiej strony, w sensie pozytywnym, ja nie sam nie gorszę innych. Tak żyję, tak staram się żyć, taką mam potrzebę w sercu, w stosunku do innych ludzi, żeby innych nie gorszyć. Ponieważ miłuję, więc nie chcę cię narażać, nadwyrężać twojego sumienia, nadwyrężać twoich emocji i tak dalej i cię nie będę gorszył. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Dlatego apostoł miłości święty Jan, dlatego nazywany apostołem miłości, bo dużo o miłości napisał. Bo jakoś odczuwał, bo tak Pana Jezusa miłował bardzo, że się aż przytulał do Niego, jak pamiętacie, w czasie Wieczerzy Pańskiej. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto zna Boga, kto przebywa w obecności Bożej, to nie potrafi inaczej. Dlaczego ludzie trafiający do społeczności Kościoła, prawdziwego Kościoła, mają takie dziwne uczucie, jakby znaleźli się w jakimś innym środowisku? Że tu jakaś miłość panuje, jakaś serdeczność. Ano dlatego, że duży procent ludzi, tych, którzy są w Kościele, w zborze, to ludzie, którzy znają Boga. Bo Bóg jest miłością. I nie mówimy, że wszyscy. Nie mówimy, że wszyscy. Czasem jest tak, że natrafimy i w Kościele na takiego, który nie zna Boga i nie okazuje miłości. I jest zacięty. I jest wrogo nastawiony. Ale nie o nich chcemy dzisiaj mówić. Dzisiaj mówimy o tym, że kto miłuje, zna Boga, bo Bóg jest miłością. I dlatego powinniśmy się nawzajem miłować. Jak święty Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 12 wersecie wzywa, przeto obleczcie się jako wybrani Boże, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Przyobleczcie się w miłość. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli trochę inaczej na kwestie rozmaitych trudności i problemów w naszym życiu. Żebyśmy spojrzeli na nie jako na wyjątkowo korzystne okoliczności do tego, żeby w nas to wezwanie Słowa Bożego do wzajemnej miłości mogło się wypełnić, żeby mogło się zrealizować, żeby stało się faktem. Bo przecież wiemy z obserwacji życia innych ludzi, także czasem swojego własnego, że w okolicznościach dobrobytu, sukcesu, osobistej pomyślności bywa niestety tak, że stajemy się egocentryczni, zapatrzeni w siebie, coraz bardziej zapatrzeni w siebie, że nie dostrzegamy innych ludzi, że nie mamy dla nich za wiele czasu, za wiele uwagi. Jak to ktoś kiedyś tłumaczył o tym lustrze, że używając obrazu lustra, że pewien rabin przedtem, kiedy był biedny, pytają go, powiedz, jak to jest, że kiedy byłeś biedny, to dostrzegałeś innych ludzi, miałeś dla nich czas, serce i tak dalej, a jak ci się poprawiło, jak ci bogactwo, pomyślność, to już ludzi nie dostrzegasz. A on powiedział, podejdź do lustra, znaczy do szyby, do okna. Co tam widzisz? A no, widzę ludzi, którzy chodzą tam po ulicy. No, a teraz podejdź do lustra. Kogo widzisz? A, siebie widzę. A no, widzisz, do zwykłej szyby dołożysz tylko trochę srebra i już nie dostrzegasz nikogo innego poza sobą samym. To jest prawda, że zaczynamy w sytuacjach dobrobytu stawać się bardzo często, nie chcę powiedzieć, że zawsze, bardzo egocentrycznie. Narasta w nas taka powierzchowność. Miłość, jeśli jest, to jest miłość niskiej próby. To taka jest miłość, aha, jak miło cię zobaczyć, o, bardzo fajnie, ale już nie mam czasu, przepraszam bardzo. Miłość, kiedyś padli do mnie, miło było cię zobaczyć. I to wszystko, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, to okazuje się, że tej miłości wcale nie ma, że tej, że ci przyjaciele, jak mówi chińskie przysłowie, są jak cienie. Wyświeci słońce, wszędzie ich pełno, jak słońce zajdzie, to nagle znikają. Taką miłością owocują dni dobrobytu, sukcesu, osobistej pomyślności. Ale gdy przychodzą tarapaty życiowe, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzi choroba, gdy przychodzi nieszczęście, zagrożenie, kataklizm, to wtedy ludzie zaczynają się do siebie zbliżać. Znamy te opowiadania o całych narodach, które w wyniku kataklizmu albo wojny zaczynają sobie pomagać. Polacy po okresie okupacji, z małymi wyjątkami, to byli ludzie, którzy sobie nawzajem pomagali. Dużo bardziej prawdopodobnie niż dzisiaj. Gdy widzimy kogoś w nieszczęściu, w jakiejś trudności, wtedy budzą się w nas pozytywne emocje, no nie? Litość. Zaczynamy się jakoś do siebie zwracać, gotowi jesteśmy się poświęcić. Pokażą nam w telewizorze jakąś dziewczynkę, która chce dom dla zbudować dla rodziców i wszyscy SMS-y wysyłają, żeby zbudowała ten dom. No coś się budzi w ludziach, no nie? Słowo Boże nawet nam mówi bardzo wyraźnie, że dni smutne, dni trudne czynią coś pozytywnego z ludzką duszą. W Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale czytamy w 3 wersecie: lepszy jest smutek niż śmiech. To nie pasuje nam oczywiście, do naszej logiki to absolutnie nie pasuje. Śmiech to jest coś fajnego, można się pośmiać. Ale był fajny, pośmieliśmy się, ha, ha, ha. Smutno, co to tu smutno? Czemu w tym zborze tak smutno? Bo chcemy, żeby serce się stało lepsze. Bo Bóg chce, żeby nasze serca stały się lepsze. Bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze, mówi Pismo. I jakby się ktoś was czepiał kiedyś, czemu jesteście tacy smutni, to zapamiętajcie. Księga Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 3 werset. Możemy wtedy mu wyrecytować. Bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. To by się chyba uśmiał wtedy, nie? Ja byśmy mu tak odpowiedzieli. Serce mądrych jest w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela. Jak masz do wyboru pójść do domu wesela i do domu żałoby i lecisz do domu wesela, bo tam muzyka, bo tam wesoło, to znaczy, że jesteś... Ja tego nie powiedziałem. Słowo Boże tak mówi. Więc gdy jest ciężko, wtedy miłość wzajemna ma szansę, żeby się rozwinąć. Apostoł Paweł miał dobre relacje ze zborem Filipi. Jak ktoś czytał, jeśli interesował, to wie, że miał dobre relacje. Ale dopiero wtedy, kiedy znalazł się w więzieniu, ta miłość mogła zakwitnąć naprawdę. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Jak można było Pawłowi przynieść kawałek kiełbasy, jak on ciągle biegał, to stąd, to stąd. Jak można było go, jak można było usiąść i przy nim posiedzieć ileś tam czasu z nim porozmawiać, jak on ciągle przedtem nie miał czasu. Musiał tu jechać i tam jechać i tam jechać. Ale jak go wzięli w te łańcuchy, jak usiadł w więzieniu, to go wyglądał, czy się może drzwi otworzą, czy by może ktoś przyszedł. Patrzy, Filipianie, delegacja z Filipii przybywa. Przyjechali, przylecieli. Jak miło, usiedli, kiełbaskę mu dali, może świeżego mleka ze słoiczka, jajko jakieś gotowane, coś mu tam dali, pojadł, porozmawiali, a potem znowu przyszli. Zakwitło wasze staranie o mnie, bo przedtem nie mieliście sposobności. A myśleliście o tym, tylko to nie było prawie, że możliwości. I nieraz jest tak, że my byśmy chcieli sobie wzajemnie okazać czas, serdeczność, nie? Tylko jakoś brakuje możliwości. A jak są trudności, no wtedy tak. Kazimierza byś przedtem w tygodniu nie złapał nigdy, choćbyś za nim ganiał. A teraz pojawiła się okazja, że można było do niego przyjść, usiąść. Ja raz siedziałem 20 minut i tylko na niego patrzyłem, bo on spał. Nie musiałem nic mówić nawet. Tylko pobyć przy nim po prostu. Wróćmy na chwilę do tego obrazu tej róży jerychońskiej. Może oczywiście tak się stać, że róża jerychońska pozostanie na zawsze suchym płętkiem. O takim powiedzmy. Jak ktoś czasem ogląda fotografie z pustyni, to widać czasem takie kłębki tej właśnie tej rośliny. Może ona się nigdy nie rozwinąć znowu, bo żeby mogła rozkwitnąć, potrzebuje wody. Potrzebuje, żeby polać ją wodą, żeby spadł deszcz. Dopiero wtedy uruchamia się ten niezwykły proces, że z takiego kłębka szarego, brunatnego robi się taka zielona roślina. I myśl jest taka, że my też, mimo możliwości rozkwitu miłości wzajemnej między nami, w trudnościach życiowych możemy się pogrążyć, jeszcze bardziej załamać, możemy się wypełnić frustracją, rozczarowaniem, oschłością i tak dalej. Może tak się stać? Może się tak stać i często się tak staje. A żeby okres trudności przerodził się w rozkwit miłości wzajemnej, w naprawę relacji, w zbliżenie, potrzebujemy Ducha Świętego. Pan Jezus, czytamy o tym w Ewangelii świętego Jana w 7 rozdziale, 37 wersecie. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. To Duch Święty sprawia, że ten proces właśnie, jak woda w przypadku tej rośliny, tak Duch Święty, którego przyjmujemy, który napełnia naszą duszę, zamienia nas w kwitnącą roślinę. Zamienia nas w serce pełne miłości. Nasze serce twarde, serce oschłe często zamienia, przemienia w miłość. Więc słuchajcie, trudności nie są nam obce, prawda? Mamy ich, powiedzielibyśmy, nawet pod dostatkiem. W ostatnim czasie nawet ich przybyło. Niebezpiecznie, niektórzy myślą, ich tu przybyło. Bo mamy przecież rozmaite trudności osobiste, o nich często nie mówimy, ale się z nimi borykamy. Jest nam ciężko. Mamy trudności wspólnotowe, tu jako zbór. Pośród nas dzieją się różne rzeczy, o których się dowiadujemy, które nas w jakiś sposób obciążają. Mamy kłopoty z siedzibą, mamy jakieś napięcia w relacjach czasem. No to w jakiś sposób nas to zaczyna przytłumaczać. Nie? Wiemy, że lekko nie jest. Mamy problemy zdrowotne. Małgorzata, która niedaleko stąd leży tyle lat, mąż jej umarł, trzeba się nią opiekować. Marta niedawno, nie wiemy, co się z nią dzieje bliżej, ale chorowała. Kazimierz, brat nasz kochany, teraz wczoraj czy przedwczoraj zawał serca brat Andrzej Witek, no same trudności, różne kłopoty. Co w związku z tym? No usychamy jakoś, nie? Schniemy, zwijamy się w kłębek. Ciężko jest. Ciężko jest. I pytam dzisiaj, co w związku z tym się z nami stanie? Chciałbym mocno to podkreślić, że takie trudności, seria trudności, narastające trudności, to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby wiele mogło się zmienić w naszym życiu i żebyśmy się mogli zacząć bardziej miłować. I po to dzisiaj to mówię. Wierzę, że Duch Święty wypełni moje serce właśnie tym poselstwem. Dlatego dzisiaj wzywam nas wszystkich, żeby miłość zakwitła w nas. Bo te okazje, te trudności, to jest właśnie okazja, żebyśmy się do siebie zbliżyli, żebyśmy przestali patrzeć na siebie z podełba, jak to się mówi, czy jak to, żebyśmy przestali być dla siebie wilkiem, tylko żebyśmy zaczęli się bardziej szanować, bardziej miłować, bardziej się zbliżać, bo widzicie, że trudności przychodzą nieoczekiwanie i dzisiaj przyszły na jednego, jutro mogą przyjść na nas. Dzisiaj przyszły na nas, a jutro znowu jeszcze mogą przyjść. I potrzebujemy się wzajemnie. I Słowo Boże mówi, żebyśmy się miłowali wzajemnie. Niech w tych dniach trudnych, co jeszcze nas czeka, nie wiemy, Pan wie. Nie wiemy, jaka będzie zima, nie wiemy, jacy będą bracia, jakie będą siostry, co się dzieje, stanie w naszych rodzinach, tego jeszcze nie wiemy. Ale niech w tych dniach, gdy będzie nam trudno, gdy jest nam trudno, miłość rozkwitnie w nas. Niech nasze serca się zwrócą do siebie wzajemnie. Niech serca mężów zwrócą się do żon i serca żon do mężów. Niech serca dzieci zwrócą się do rodziców, a serca rodziców do dzieci. Niech serca braci i sióstr zwrócą się do siebie. Niech miłość zakwitnie. To jest dobra okazja. To jest szansa, ponieważ przyjęliśmy Pana Jezusa, ponieważ w Niego wierzymy, ponieważ Ducha Świętego przyjęliśmy. Mamy doskonałe warunki do tego, żeby zamienić dni trudne w przeogromną miłość. Wielką miłość, która w nas rozkwitnie. Co wy na to, bracia i siostry? Powstańmy do modlitwy. I spójrzmy i pomyślmy o tym, co się dzieje, jako na sprzyjające okoliczności do zakwitnięcia miłości. Tak mi się zrymowało na koniec. Może trochę niezręcznie, ale to nieważne. Ważne, żebyśmy usłyszeli to poselstwo. Niech zakwitnie miłość w nas. Módlmy się.